Panie ministrze, Izba Dyscyplinarna została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej i jakby można było wytłumaczyć, na czym polega różnica między nimi i gdzie jest istota sporu z przewodniczącą Komisji Europejskiej?
Istota tego sporu leży zupełnie poza Sądem Najwyższym w mojej ocenie. Istotą sporu jest kwestia suwerenności państw członkowskich, to, że Komisja wykorzystuje różne narzędzia i jednym z nich jest właśnie spór, gdzie pretekstem tak naprawdę jest Sąd Najwyższy, ale to jest część tego planu centralizacyjnego Unii Europejskiej, który myślę, że bardzo dobrze widać w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, no bo ta centralizacja jest w rzeczywistości sterowana przez Niemcy, po części przez Francję, ale przede wszystkim jest to realizacja hegemonistycznych interesów niemieckich. Ale gdybyśmy rzeczywiście przyjrzeli się nieco temu pretekstowi do pozbawiania państw członkowskich i jego kompetencji, to spór toczy się o artykuł 19, który mówi o środkach odwoławczych, które każde państwo członkowskie powinno gwarantować w zakresie sporów dotyczących prawa unijnego. I z takiego przepisu, który w żaden sposób nie jest przepisem kompetencyjnym, Unia próbuje wyprowadzać swoje prawo do decydowania o strukturze organów konstytucyjnych, bo przecież Sąd Najwyższy w każdym państwie jest tym najwyższym organem trzeciej władzy, tak naprawdę pierwszej, bo mamy do czynienia z sędziokracją. Wracając, Unia działa na zasadzie kompetencji przekazanych. Tylko te kompetencje, które zostały jej wyraźnie przekazane w traktatach przez państwa członkowskie, bo to państwa członkowskie są panami traktatów, tylko w tym zakresie Unia może działać, tylko w tym zakresie Komisja może podejmować działania, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydawać orzeczenia. Tymczasem wobec Polski w tym zakresie działo się zupełnie inaczej. Po to właśnie, żeby wejść w kompetencje Polski w przyszłości każdego państwa członkowskiego i móc decydować o sprawach fundamentalnych dla każdego państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości, a w odniesieniu do Polski plan ma jeszcze dodatkowy element, taki bardziej bieżący, polityczny, mianowicie powrót Platformy Obywatelskiej do władzy. Partia Donalda Tuska to partia ściśle związana z niemiecką chadecją, z Partią Ludową, której członkiem prominentnym jest Ursula von der Leyen, była minister obrony Niemiec, obecnie szefowa Komisji Europejskiej, i te wszystkie działania mają na celu rozbicie reform, które Zjednoczona Prawica od 2015 roku realizuje po to, żeby utrudnić władzę. To jest realizacja planu brukselskiego i berlińskiego i też wiele było tych elementów, bo wcześniej spory dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, również Krajowej Rady Sądownictwa, kwestia Turowa i polskiej energetyki, która również jest bardzo mocno związana z suwerennością energetyczną. To są przykłady, jakich możemy jeszcze mnożyć, chociażby kwestie związane z wartościami, to, że polskie samorządy były szantażowane, żeby wycofać się z zupełnie nikogo nie dyskryminujących uchwał pro family. To też jest przykład ekspansji tej agresji ideologicznej.
Ale ja bym chciała jednak, żeby tutaj to rozróżnienie padło, ta Izba Dyscyplinarna i Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmiana nastąpiła, to w takim razie czym one się różnią?
Te różnice są wtórne. My w ostateczności, kierując się dobrą wolą, poparliśmy ten projekt, nie byliśmy jemu przeciwni, chociaż uważamy, że nic nie poprawia. Może wiele nie psuje też. Różnica jest taka, oczywiście z tych istotniejszych, tak, że teraz do Izby Dyscyplinarnej będą mogli również trafić paleosędziowie, jeśli mogę się tak wyrazić, wchodząc w pewną narrację totalnej opozycji. Więc ludzie, którzy byli wybrani przez kastową Krajową Radę Sądownictwa, będą decydować o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. To się nie sprawdziło w poprzednim systemie, więc obawiam się, że tutaj obniży się znacznie standard, który uważam, że powinien być najwyższy, jeżeli chodzi o sędziów. I myślę, wydaje, że to jest istota sprawy. Izba Dyscyplinarna miała szczególną autonomię pomyślaną na początku, wtedy, kiedy, przypomnijmy, prezesem była Małgorzata Gersdorf i we władzach Sądu Najwyższego byli praktycznie tylko i wyłącznie upolitycznieni sędziowie, którzy robili wszystko jako politycy w togach, żeby przeszkodzić reformom. W związku z tym po to była potrzebna ta autonomia, żeby Izba mimo tego nieprzyjaznego otoczenia mogła działać. Teraz to nie jest takie istotne, więc jeżeli pani redaktor pyta o różnicę, to mi się wydaje, że to jest to najważniejsze.
Jednym z elementów sporu z komisją jest przywrócenie do orzekania odwołanych sędziów. Czy zostaną przywróceni do orzekania?
To jest pytanie, pani redaktor, do składów orzekających sądu. To jest właśnie przykład podwójnych standardów i horrendalnej hipokryzji ze strony Komisji Europejskiej i każdego, kto podnosi tego typu żądanie. Kto ma przywrócić tych sędziów? Prokurator? Posłowie? Przecież sędziowie są zawieszani za konkretne wykroczenia dyscyplinarne przez kompetentny skład orzekający. orzekający i tylko taki skład orzekający, czy jakiś skład orzekający, to już nie wchodźmy w kwestie proceduralne, może to zmienić. Więc formułowanie takich oczekiwań, że warunkiem na przykład wypłaty środków jest przywrócenie sędziów do orzekania, jest tak naprawdę polityczne żądanie ze strony Komisji Europejskiej skierowane do sędziego. To jest absolutnie niedopuszczalne i za coś takiego osoby, które to mówią, mówię tutaj o komisarz von der Leyen, powinna już dawno zostać zdymisjonowana. W każdym cywilizowanym kraju, państwie na pewno by się to stało. Zresztą notabene jest w tej ustawie ścieżka dla zawieszonych sędziów odwoławcza, że mogą odwoływać się do tej decyzji, od decyzji zawieszających. Jeżeli to zrobią, jeżeli składy orzekające wybrane zgodnie z ustawą przywrócą ich, to oczywiście to jest zrozumiałe, ale dopóki tak się nie stanie, takie żądania to rażące naruszenie zasad praworządności.
Panie ministrze, niedawno Jarosław Kaczyński stwierdził publicznie koniec tego dobrego. To było w odniesieniu do ustępstw wobec Brukseli. Czy w związku z tym są plany, żeby jeszcze przekonywać Komisję Europejską, że Polska spełnia wszystkie warunki, by odblokować środki z KPO?
Oj, to bardzo trudne pytanie, bo my jako Solidarna Polska od dawna, a od 2020 roku zdecydowanie i stanowczo mówimy, że z Komisją Europejską trzeba prowadzić twarde, a nie miękkie negocjacje. Z bandytami trzeba twardo. Może to brzmi brutalnie, ale ze znacznie poważniejszą brutalnością mamy do czynienia ze strony przeciwnej. Ja wspomniany wcześniej przykład politycznych żądań w stosunku do polskich sędziów tylko to potwierdza. I takich żądań jest znacznie więcej, chociażby oczekiwani, żeby Trybunał Konstytucyjny zmienił swoje orzeczenie jako jakiś warunek również wypłaty środków. Tak po prostu nie może być. To państwa decydują o ich strukturze prawnej, o suwerenności, a tutaj ogon próbuje machać psem w rzeczywistości. To Trybunały Konstytucyjne państw członkowskich, ich organy najwyższe decydują, a nie jacyś ludzie, którzy nie mają żadnej legitymacji demokratycznej i zostali wyposażeni w kompetencje na podstawie traktatów, tylko w takie, w jakie zostali wyposażeni, a oni się rozpychają zwyczajnie. I to jest ten element, z którym trzeba walczyć. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, problem jest następujący. Mechanizm warunkowości, Next Generation, właśnie Krajowy Plan Odbudowy, który jest częścią polską w tym wypadku tego wieloletniego planu finansowego antykowidowego, to są niestety mechanizmy szantażu. Zgodziliśmy się na nie, w naszej ocenie, mówię tutaj o Solidarnej Polsce, w 2020 roku błędnie i teraz ponosimy tego konsekwencje. Mechanizm szantażu ekonomicznego jest najprostszym mechanizmem. Zróbcie to, to i to, bo inaczej nie dostaniecie pieniędzy. A nawet jak dostaniecie, to wam je zabierzemy, jeżeli jeszcze nie zrobicie tego, tego i tego. I z tym mamy dokładnie teraz do czynienia. Ustawa właśnie, o której na początku rozmawialiśmy, o zmianie w ustawie o Sądzie Najwyższym, miała wypełniać te kryteria. Nagle okazuje się, że nie wypełnia. Nagle ktoś podnosi jakieś dodatkowe żądania dotyczące chociażby rozdzielenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, czy zmiany orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To jest właśnie taka eskalacja żądań, przykład twardych, brutalnych negocjacji, a na twarde, brutalne negocjacje w przypadku spraw europejskich Polska ma jedno, ale bardzo skuteczne narzędzie, weto i trzeba z niego jak najczęściej korzystać, żeby wytłumaczyć naszym partnerom z Berlina i Brukseli, że nie pozwolimy się szantażować.
Czy jest w związku z tym możliwe, że Polska w ogóle tych pieniędzy nie otrzyma?
Myślę, że tak. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby było inaczej. Ministrowie odpowiedzialni za fundusze uspokajają, że te pieniądze dostaniemy. Natomiast pojawiają się też liczne głosy, przede wszystkim europarlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, ze Zjednoczonej Prawicy, którzy jednak opierając się, jak sądzę, na swoim długoletnim doświadczeniu obecności w instytucjach europejskich, mówią coś zupełnie innego i nasze doświadczenie, myślę, trzeźwo oceniane z ostatnich 4-5 lat takich miękkich negocjacji też skłaniałoby mnie ku temu, że te obawy są naprawdę uzasadnione.
To są gigantyczne pieniądze i w takim razie, jeżeli ich nie będzie, to co dalej? Wiele inwestycji jest na nich oparte, planowanych inwestycji.
Tak, to jest kwestia szukania innych rozwiązań. To jest kwestia szukania oszczędności czy niewydawania środków tam, gdzie one są wydawane na podstawie absurdalnych zobowiązań europejskich. W mojej ocenie chociażby zastanowienie się nad wycofaniem z Green Dealu, który kosztuje nas dziesiątki miliardów złotych rocznie jest jakimś rozwiązaniem. To, że polski węgiel, polskie kopalnie są w praktyce nisko opłacalne, to nie wynika z tego, że źle pracują. Leżymy na węglu, tak? To jest polskie złoto. Na Lubelszczyźnie myślę, że nikomu nie trzeba mówić, że opłacalność 200 zł za tonę pokładów, które już są zbadane, tylko stawiać szczyby i je wydobywać. Tutaj to jest bardzo wyraźnie. Myślę, że my to powinniśmy bardzo dobrze rozumieć. Natomiast problem jest taki, że polskie kopalnie nie są tak rentowne, ponieważ są obciążone wszystkimi quasi podatkami, haraczami klimatycznymi wymyślonymi przez zachodnią Europę, w szczególności Niemcy, które mają inne źródła energii, czy chciałyby mieć na przykład rosyjski gaz, ale to inna historia. Mówię tutaj o tym dlatego, że naprawdę mamy bardzo dużo różnych możliwości. Dużo środków z Polski wypływa. Również plastic tax, do którego się zobowiązaliśmy i który miał finansować między innymi polskie KPO. Czyli my to KPO już finansujemy w tym momencie. To idzie pośrednio czy bezpośrednio z naszych podatków i po prostu powinniśmy zastanowić się, jak te źródła wypływania pieniędzy z Polski zwyczajnie zamknąć po to, żeby te środki zostawały w Polsce.
To mimo inflacji i sytuacji ekonomicznej, która jest, uda się zrobić?
Pani redaktor, tutaj mówimy oczywiście o bardzo wielu czynnikach, wielu hipotezach. Natomiast no jeszcze raz powtórzę. Zgodziliśmy się w 2020 roku na mechanizm, który pozwala te środki blokować. Decyzja nie leży po naszej stronie. My pozbyliśmy się wpływu na tę decyzję. Jesteśmy szantażowani. Pytanie, ile kosztuje polska suwerenność? Czy mamy, nie wiem, kompletnie zrezygnować z demokracji, zmieniać nasz ustrój pod niemieckie dyktando po to, żeby te środki otrzymać? To profesor Legutko zadał właśnie to pytanie. Ile kosztuje polska suwerenność? Tak, i myślę, że wszyscy musimy sobie na to pytanie również zacząć odpowiadać.